Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zatrzymujemy się w naszych rozważaniach nad składem apostolskim, nad tym słowem ukrzyżowan. Pan Jezus został ukrzyżowany. Autorzy Ewangelii, opisując ukrzyżowanie, nie przestali ani na chwilę, jakbyśmy powiedzieli, stąpać po ziemi. Ograniczyli się do najbardziej codziennego realizmu. Dla ewangelicznego narratora wokół Pana Jezusa, wielkiej ofiary, kręcił się cały orszak osób, które wydawały się być pierwowzorami bohaterów każdej wielkiej ludzkiej tragedii. Judasz, zdrada, Piłat, tchórzostwo, Herod, rozpasanie, Kajfasz, obłuda, Maria, miłość bez skazy, Magdalena, miłość skruszona. Jakby przedstawione zostały wszystkie wielkie namiętności. A gdzie było miejsce na głupotę? Psycholodzy wiedzą, a współcześni dramaturdzy dobrze się tego nauczyli, że w przypadku rodzaju ludzkiego suma wielkich emocji nigdy nie może być za wysoka, a w związku z tym obok każdego dramatu zawsze istnieje morze miernej przeciętności i znudzenia. Czy tak było w tym dramacie Kalwarii? Uważna lektura Ewangelii pozwala nam odkryć 1000 drobnych szczegółów, a chcielibyśmy tutaj podkreślić dziś tylko jeden, który wiele lat temu jakoś szczególnie dotarł do mojej świadomości, a mianowicie przewlekłe znudzenie żołnierzy, którzy ukrzyżowali Pana Jezusa, a które ciągnęło się przez 3 długie godziny Jego agonii. Pamiętam, że przed laty, kiedy czytałem to zdanie, które mówi, że żołnierze rzucili losy o suknię Jezusa, przemknęły mi przez głowę pytania, czym rzucili te losy? I skąd ewentualnie mieli kości, których przypuszczalnie używali w losowaniu, w które się wtedy grało? Ponieważ ludzie na ogół nie mają w zwyczaju nosić, chyba że chodzi o jakichś zagorzałych graczy, kości czy kart po kieszeniach, jedynie kiedy się idzie w jakieś miejsce, gdzie, jak sądzimy, przyjdzie nam spędzić wiele jałowych godzin, bierzemy jakieś gry, które skrócą nam jakoś ten martwy czas. I to właśnie niewątpliwie przyszło do głowy owym żołnierzom. Oni wiedzieli już z doświadczenia, że ukrzyżowania długo trwały, że skazańcy umierali w nieskończoność, że ludzka ciekawość gasła szybko, a im potem przypadało w udziale ziewać przez 3-4 godziny u stóp krzyży. Żeby się przed tym bronić, to sobie zagrają. Naiwnością byłoby bowiem myśleć, że owym oprawcom śmierć Pana Jezusa wydawała się w jakikolwiek sposób odmienna od tylu innych, przy których wypadało im współdziałać. Rzeczywiście był szczególnym skazańcem. Nie krzyczał, nie ubliżał, ale oni niewątpliwie widzieli już, jak tracono wielu innych szalonych mistyków, którzy ofiarowywali swój ból za kto wie jakie sny. I widzieli wielu innych, którzy trafiali na krzyż tak zmarnowani, że nawet nie mieli siły, żeby krzyczeć. Pan Jezus był dla nich po prostu jednym z wielu. Dziwiło ich nawet, że przykładano taką mrowną wagę do Jego śmierci, dlaczego przyszło tak wielu kapłanów żydowskich. A cóż takie środki ostrożności, skoro w godzinie prawdy ten Galilejczyk nie wydawał się mieć ani jednego zwolennika. W głębi ducha nie mieliby nic przeciwko temu, żeby mieć choć trochę roboty. Jednak ani skazaniec, ani jego bliscy nie stawiali oporu. Wykonali więc swoją pracę spokojnie i ze znudzeniem, cóż w końcu obchodziła ich ta sprawa. Byli zgodnie ze zwyczajem najemnikami, może syryjskimi, egipskimi, którzy nawet nie znali języka żydowskiego. Kaleczyli łacinę okupantów rzymskich. Ani nie rozumieli obelg miotanych przez tych, którzy otaczali traconego. Ani nie pojmowali zdań, które ten wyszeptywał z wysokości krzyża. Nie cierpieli z tego powodu. Wiedzieli tylko, że dodatkowa praca przy ukrzyżowaniu powiększy ich żołd i marzyli już, żeby wszystko skończyło się jak najszybciej, żeby pójść, gdzieś przepuścić zarobek. Ciekawe, czy dzisiaj dopisze im szczęście i ukrzyżowani poumierają w miarę prędko, więc wyciągnęli swoje kostki do gry, odeszli parę metrów od krzyża, aby uniknąć poplamienia tak nieprzyjemnego kroplami spadającej krwi i zabrali się za zabijanie czasu. Zawsze pozostajemy pod wrażeniem postaci tych żołnierzy, którzy w chwili, kiedy obraca się wielka karta historii i 2 metry od krzyża, wokół którego zostanie zorganizowany nowy świat, zajmują się z nudów graniem w kości. Są oni, jak sądzę, najbardziej typowymi przedstawicielami ludzkości, która otacza umierającego Chrystusa. Ponieważ na świecie jest i zawsze było więcej znudzonych, biernych i ospałych niż wielkich zdrajców, wielkich tchórzy, hipokrytów czy wielkich świętych. W ciągu wszystkich lat, które przeżyliśmy, stawiamy sobie samym pytanie, na które wciąż trudno znaleźć odpowiedź. Czy człowiek jest dobry, czy zły? Czy przemoc kogoś, kto bierze karabin maszynowy i morduje, jest częścią ludzkiej natury, czy też gwałtownym porywem jakiegoś przejściowego szaleństwa, które jest w człowieku, ale które nie jest mu właściwe? I czy wielki gest miłości, matka, która umiera, aby ratować swoje dziecko, czy ktoś, kto oddaje krew, aby pomóc komuś nieznajomemu, jest również częścią ludzkiego charakteru, czy też tchnieniem Boga raczej, który czasowo obejmuje człowieka w posiadanie? Odpowiedź, która przychodzi do głowy, jest następująca. Nie, człowiek nie jest ani dobry, ani zły. Człowiek jest po prostu głupi, lub ślepy, lub tchórzliwy, lub ospały. Ponieważ doświadczenie uczy nas, że na każdego człowieka, który zabija, i na każdego człowieka, który walczy, aby uniknąć śmierci, zawsze przypada przynajmniej 1000 istot ludzkich, które wegetują, do których to nie dociera, które ziewają. Największym dramatem Chrystusa nigdy nie wydawała mi się jego tragiczna śmierć, ale otaczające go niezrozumienie, z którego zdawał sobie sprawę. Apostołowie aż do jego śmierci nie zdołali uzmysłowić sobie, kim był. Tłumy, które jednego dnia przyjmowały go owacjami, zapomniały o nim, kiedy tylko skończyły się oklaski. Sami wrogowie, którzy zaprowadzili go na śmierć, nie do końca wiedzieli, dlaczego właściwie go prześladują. Jego najlepsi przyjaciele spali w godzinie jego agonii i uciekli, kiedy tylko nadeszły ciemności. A dzisiaj, 20 wieków później, wierzą ci, którzy mówią, że wierzą? Czyż nie na swój sposób konsekwentni ci, którzy korzystają z wolnych dni w wielkim tygodniu, żeby gdzieś wyjechać, którzy zazwyczaj śpią albo ziewają w kościele? Na ogół wierzymy, że współczesny świat ropieje jakby przez terrorystów, morderców. Otóż obawiamy się, że także ropieje z powodu ospałych, ponieważ każdej z naszych dusz jest 95 części gnuśności, a zaledwie 5 części życia i walki o dobro ze złem. Stąd największe z tych naszych zadziwień, jak Chrystus mógł mieć odwagę umrzeć, kiedy ze swego krzyża widział ludzkość tak doskonale uosobioną w owych żołnierzach, którzy grali w kości. Czy wielkim owocem jego odkupienia miała być wspólnota ziewających? Umrzeć za żarliwy Kościół mogło być czymś nawet słodkim, ale umrzeć za coś takiego? Tak właśnie wszedł w śmierć, samotny i świadomy tego, że był prawie bezużyteczny, musiał być Bogiem, wielką i niedocenioną miłością. Ktoś, kto przyjmował tak skrajne szaleństwo, pochylił głowę i zanurzył się w tunel naszego ziewania. Bóg ma wiele imion, ale żadne z nich nie brzmi sukces. Za to jednym z najpiękniejszych imion, jakie dajemy Bogu, jest miłość. To swoje imię Bóg ze szczególną mocą objawia na krzyżu. Miłość ukrzyżowana zdaje się mówić do nas: zobacz, człowieku, co ostatecznie liczy się w życiu. Nie martw się, jeśli twoje życie nie przypomina przedstawienia z oklaskami. To nie powód do złamania. Trwaj przy mnie. Wykonało się, mówi Pan Jezus, oddając ostatnie tchnienie. Objawia się miłość, z której większej już nie znajdziemy. Dlatego będę zwracał się zawsze do Twego krzyża, Panie. Nie po to kocham, żebym cierpieć mógł, lecz cierpię wtedy, kiedy kocham. Wyrzuć mnie, Panie, za świątyni próg. Niech nie wchodzi do niej ten, kto nie kocha. W kancelarii dyrektora jednej ze szkół stoi stary fotel na biegunach, który nie pasuje do całego nowoczesnego wystroju, a sam dyrektor wyjaśnia, po co go trzyma. Pewnego wieczoru moja babcia opowiedziała mu historię ukrzyżowania Pana Jezusa i jako mały chłopiec był tym tak bardzo poruszony, że nie mógł zasnąć i wczesnym rankiem wspiął się na krzesło, zdjął ze ściany krzyż, położył na podłodze i zaczął wyciągać gwoździe z rąk i nóg Pana Jezusa. A gdy nie dał rady tego zrobić, zaczął płakać. Przyszła babcia, on płacząc mówił: chciałem uwolnić Pana Jezusa. Jego ukrzyżowanie jest niesprawiedliwe. Babcia wzięła go na ręce, wsiadła w tym fotelu, który tu trzymam, i zaczęła go pocieszać, a na koniec powiedziała: wiem, że jesteś za mały, aby zrozumieć prawdę o ukrzyżowaniu. Ale przyjdzie dzień, że zobaczysz, że ukrzyżowanie nie jest czymś okropnym, ale wspaniałym. Ponieważ będzie ci przypominać, jak Pan Jezus bardzo ciebie kocha. Ten poranek, kiedy siedziałem na kolanach babci, był moim pierwszym krokiem do zrozumienia niezgłębionej miłości Boga. Brońcie tego krzyża jako swojej największej świętości. Nakładajcie go na siebie z największą troską i uwagą. Pozwól mi, bym cię kochał, Panie. Czy jesteś w niebie? Czy jest coś na ziemi, co nie byłoby Tobą? Ty, który jesteś Bogiem mojego serca i moją wieczną ojczyzną, pozwól, abym zawsze był z Tobą. Bądź zawsze ze mną. I nawet gdybym miał chęć kiedyś cię opuścić, Ty, Panie, nie porzucaj mnie nigdy.